drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Lesiński, szczęść Boże! Wczoraj na Jasnej Górze w Częstochowie swój jubileusz 25-lecia Sakry Biskupiej obchodził metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Ćwierć wieku temu, dokładnie 23 lutego, ksiądz arcybiskup rozpoczął swoje biskupie posługiwanie właśnie u tronu Matki Jasnogórskiej, gdzie przyjął święcenia biskupie z rąk świętej pamięci księdza prymasa Józefa Glempa. Od 2008 roku duchowny jest metropolitą gdańskim. Za tydzień 28 lutego uroczystości jubileuszowe zaplanowano w Katedrze Oliwskiej. Chciałbym wytrwać w swojej pracy dla gdańskiej archidiecezji, mówił jubilat Annie Rębas, która dzień przed uroczystościami przeprowadziła z nim rozmowę w siedzibie gdańskiej kurii.
Każdy jubileusz to jest z jednej strony radość, z drugiej wdzięczność, a wdzięczność Panu Bogu, żeby łaska dać tą możliwość służenia Bogu i ludziom. Wybrałem za hasło Milito Pro Christo, walczę dla Chrystusa, i to przez 25 lat na tych trzech frontach. Taka jest średnia, że gdyby to podzielić na trzech biskupów, to wyszłaby taka średnia. Ale to radość i wdzięczność mierzona czasem 25 lat. I pragnąłem obchodzić ten jubileusz właśnie na Jasnej Górze, bo tam rozpocząłem moje posługiwanie biskupie. Tam nastąpił wymarsz w towarzystwie wojska i oficerów i biskupów polowych, którzy przybyli. Stąd też uważam, że ta stolica duchowa jest najlepszym miejscem. Ja jestem też tylko człowiekiem i nie mam ciała uwielbionego. I gdybym zmęczenia nie czuł, to bym kłamał po prostu. Oczywiście zmęczenie jest ludzką sprawą i może pochodzić jakby z dwóch powodów. Mianowicie i to psychiczne, ten nawis cały, atmosfery, która czasem towarzyszy posłudze biskupa, każdego, mnie nie wyłączając. Ale także i fizyczne. Ja wielokrotnie to powtarzam już i może do znudzenia, że podobnie jak u wielu ludzi, ja dzień rozpoczynam o godzinie 6 rano, a kończę 11-12 i tak jest w kółko. Teraz jakby jest nieco lżej, ale człowiek idzie w lata i czuje brzemię już tych dziesięcioleci. Natomiast te pierwsze dwie dekady biskupie, one były związane, przynajmniej ta półtora, bo 14 lat, z duszpasterstwem wojskowym i z całą Polską i z misjami zagranicznymi, i te Kosowa, i Jugosławie, i Iraki, i Afganistany i tak dalej. Więc rocznie w kilometrach samych, jeżeli pani tego tematu dotyka, to 140-150 tysięcy rocznie. I to jest średnia. Ale zmęczenie fizyczne to jest jakby jedno. Najtrudniejsze jest to czasem zmęczenie psychiczne, jakieś niezrozumienie, te ataki. Przecież my żyjemy często w sytuacji takiej nienormalnej. Tej wrogości także do Kościoła, bądź napastliwej, taki brak harmonii społecznej. To wszystko jest takim nakłuciem na tkankę psychosomatyczną.
Często spotyka to was, ludzi Kościoła, właśnie ze strony wiernych. Czasami się tak zdarza. Ksiądz sam wielokrotnie wspominał, ksiądz biskup, o tym trudnym momencie objęcia diecezji w Gdańsku. I to było i chyba minęło, mogę tak powiedzieć.
Gdańsk to jest jedno. Ja mam za sobą takie trzy jakby doznania przejścia, mianowicie objęcie ordynariatu polowego, który niby był, a nie było i trzeba to było organizować wszystko i poznawać całą strukturę diecezji personalnej, a drugie potem diecezja praska, 3,5 roku. Wiązało się to z poznaniem parafii poszczególnych księży, bo nie można posługiwać w diecezji, której się nie zna. I bywało tak, że kierowca znał lepiej teren jak ja, ale to przychodzi z czasem. I pamiętam, jak pocieszał mnie ksiądz arcybiskup Michalik, który również 3 diecezje ma za sobą i mówi, no wiesz, ten rok, 1,5 roku to trzeba wziąć na poznawanie. A potem przyjście do Gdańska, ja gdańską diecezję znałem od strony wojskowej. Tu rezyduje marynarka wojenna, dowództwo, ja wielokrotnie przybywałem do Gdyni, do Wejherowa, do Gdańska, znam topografię.
Ale nie był to zupełnie obcy teren.
Ale teren tylko w części był znany, stąd też nie tkwił problem w diecezji jako geografii jej, bo najdalej od Oliwy to 43 kilometry, a więc można kapeluszem nakryć terytorium. Jednakoż te 3 miasta plus Wejherowo i tak dalej, to aglomeracja wielkomiejska i też poznanie problematyki całej. A wiadomo, że ta otoczka polityczna, którą tu zastałem w 2008 roku, nie była nasycona wielką życzliwością do mnie jako do byłego biskupa polowego, do tego, który z ramienia episkopatu odpowiadał za Radio Maryja, bo byłem przecież tym reprezentantem episkopatu. Stałem na czele Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, więc ja wiedziałem, co w trawie piszczy i wiedziałem, co myślą i who is who. Więc, a z drugiej strony nie miałem żadnych kompleksów też.
I nie myślał nigdy ksiądz biskup o tym, żeby na przykład odmówić, żeby nie przyjąć tej diecezji. Nie było takiej myśli w głowie.
To już nie ma do czego wracać i nad tym nie chcę się zastanawiać, bo to było, minęło.
Born and raised under the rain and a western wind, felt the weight, try to live up to the say I am. Is it any wonder shame comes calling my first name? Is there any question?
feel like a contender, bringing my fist to a pistol war. I surrender, that I need you now and you love me more. It's like an ocean over my head and I'm under the light in slow motion tonight. It's the same fight on.
Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj porozmawiamy o wychowaniu nie tylko dzieci i młodzieży. Czas Wielkiego Postu, który pokazuje pewną mapę refleksji, nad którymi możemy się zatrzymać, trochę prowokuje do tego, żeby również o wychowaniu porozmawiać. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Łukasz Balwicki, współzałożyciel Szkoły Fregata. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj było ciekawe spotkanie o wychowaniu mężczyzn w XXI wieku. Czas wojowników. Czy szkoła wychowuje wojowników?
Na pewno jest to czas, z którym trzeba walczyć. Tak? Szkoła, którą myśmy zakładali z kilkoma rodzinami, to był pomysł na to, żeby przywrócić pewną pozycję to także mężczyźnie. Bo trzeba powiedzieć, że Szkoła Fregata to jedyna na Pomorzu szkoła, która osobno kształci dziewczęta, osobno kształci chłopców. Ja mam trzech synów, już dwóch już się kształci w tej placówce i to był ten pomysł, żeby pozwolić im być właśnie chłopcami, pozwolić im być mężczyznami, żeby nie maskować tych cech ich męskich, nie rozpływać ich gdzieś tam w jakiejś poprawności, w jakiejś takim relatywizmie, ale właśnie, żeby oni, skoro się urodzili chłopcami, mają pewne predyspozycje biologiczne, mają pewne predyspozycje właśnie cech osobowych, temperamentu, żeby pozwolić im osiągnąć pełnię człowieczeństwa, ale właśnie jako mężczyźni.
Ale trochę jest to pod prąd temu nurtowi, który jest takim, powiedziałbym, nurtem właśnie wychowania w szkołach koedukacyjnych. Normalne szkoły to są szkoły koedukacyjne. Tutaj wy promujecie trochę inny styl. Czy ten styl wychowania osobno dziewczynek, osobno chłopców nie burzy pewnego modelu później, nie tylko w wychowaniu, ale w relacjach, które powstają. Czy tutaj nie ma takiego jakiegoś zgrzytu?
Z pozoru może tak wyglądać, ponieważ rzeczywiście w Polsce takich szkół nie ma. Tak, jest ich kilka raptem. Natomiast trzeba pamiętać, że od wieków taka edukacja to była właśnie jakby naturalna. Tak? Myślę, że chociażby rodzin, które mają większą ilość dzieci, nie tylko jedno, nie trzeba przekonywać, że inaczej się kształtują, inaczej wychowują, inaczej jakby dorastają chłopcy i dziewczynki. Trzeba inne podejście zastosować, nawet w rodzinach. Stąd jakby szkoła, tak naprawdę nasz pomysł jest jakby przedłużeniem pewnego podejścia rodzinnego. Tak? Skoro ja inaczej podchodzę do swojego syna, a inaczej do córki, to tym samym szkoła powinna zaakceptować tę różnicę i dostosować swój sposób przekazu, sposób wychowania, sposób kształtowania właśnie do tych indywidualnych potrzeb. Rzeczywiście w Polsce tych szkół nie ma, stąd my jesteśmy jak jakby można powiedzieć, przyzwyczajeni do tego systemu edukacji. My idziemy pod prąd, ale to jest prąd bardzo też już coraz bardziej popularny także na świecie. No, szkoły w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, one jakby wracają do łask.
Ale też jest trochę tak, że warto iść pod prąd, tak? Wielki Post jest takim przepracowywaniem też edukacją człowieka i szukaniem najlepszych rozwiązań dla niego. Myślę, że każdy rodzic chciałby wychować jak najlepiej swoje dziecko. Ten okres Wielkiego Postu służy takiej edukacji. Czy macie też pomysły jakieś inne niż takie standardowe, do których jesteśmy przygotowani w kontekście dzieci podczas wychowywania ich w okresie właśnie Wielkiego Postu?
My zachęcamy i w rodzinach, ale także w szkole do po prostu robienia postanowień. Tak? To jest stara, że tak powiem, stary zwyczaj wielkopostny, ale tu także zachęcam swoich uczniów. Tak samo nauczyciele, mamy codziennie tak zwany kwadrans wychowawczy, gdzie są tematy z wychowaniem właśnie omawiane i chociażby Wielki Post jako pewien czas pewnego napięcia, pewien czas jednak zmiany także duchowe jest do tego wykorzystywany. My szczególnie chłopców otwieramy na hojność chociażby w pomocy innym osobom dookoła. Tak? Mówimy o tym, że jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem, to musi być człowiekiem, który się ofiarowuje innym. Tak? Tak jak Chrystus się za nas ofiarował, ty także powinieneś ofiarować siebie, począwszy oczywiście od swojej rodziny, tak? Rodzeństwu, mamie, tacie, pomagać, nie wiem, w pracach domowych, pomagać w opiece nad młodszym rodzeństwem i tak dalej, ale także w sytuacjach tych zewnętrznych, nie wiem, ustępowanie miejsca w autobusie, tramwaju, pomoc w niesieniu zakupów. To są rzeczy, które gdzieś tam w ferworze dnia zapominamy. Tu my mówimy wyraźnie, to jest bardzo ważna część naszego życia właśnie.
Być dobrym, być ofiarnym, być pomocnym, czy taki ma być właśnie wojownik XXI wieku? Dobry, szlachetny, trochę jak wojownik, trochę jak rycerz.
Dokładnie, my się wprost odwołujemy do tego etosu rycerskiego, tak? Gdzie mówimy, że rzeczywiście, dlaczego rycerze walczyli? No przede wszystkim dlatego, żeby chronić słabszych, tak? Żeby pomagać tym, którzy nie mogli siebie obronić, nie wiem, kobiety, dzieci, tak? Ale także osoby uboższe, osoby starsze. Jeżeli poczytamy o wielkich wojownikach właśnie, chociażby okresu średniowiecza, to tamten etos, ta dbałość o cnoty, chociażby, no właśnie, kwestia modlitwy nawet, relacji do Pana Boga, tam nie ma jakiejś ślepej walki, tam nie ma ślepej agresji, tam jest przede wszystkim ochrona słabszych, godność rycerza, cnoty jego, mówimy przecież nawet o cnotach rycerskich właśnie, odwaga, uczciwość, prawość sumienia, nie? To jest to, o czym my mówimy, to są tego typu wojownicy, jakich my oczekiwaliśmy kiedyś i myślę, że bardzo potrzebujemy dzisiaj.
Oby takich wojowników było jak najwięcej, myślę, że ten okres też pokazuje, że warto walczyć o swoją godność, wartości, o ludzi, o tych, którzy są wokół nas, od tych najmniejszych do tych najstarszych. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wywołuje ona pewien ferment też wokół nas, nad którym możemy się w tym okresie Wielkiego Postu zastanowić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz przy mikrofonie witam już Sławka Rybarczyka, a znak to, że pora na kulisy muzyczne naszego dzisiejszego poranka.
Witam Ciebie, Marku, i naszych słuchaczy już w kolejnym tygodniu Wielkiego Postu. A zaczęliśmy od Lincolna Brewstera, który wyśpiewał niesamowicie, jak mówi sam tytuł, że jest moc w imieniu Jezus. No to równie niesamowicie i klimatycznie jako drugi zagrał Matt Carney, który z kolei zaśpiewał pieśń zatytułowaną Jesteś powietrzem, którym oddycham. Mam nadzieję, że ten czas Wielkiego Postu pozwoli nam tak przestroić nasze serca, że Jezus będzie naszą mocą, a Boże błogosławieństwo wypełni nas jak powietrze, którym oddychamy. Na koniec wracamy do najnowszej płyty Exodus 15, którą prezentujemy kawałek po kawałku. Tym razem utwór zatytułowany Noe. Jak będzie można za chwilę usłyszeć, życzę naszym słuchaczom i sobie, aby zawsze udawało się jak Noe, wiernym być i blisko Boga iść. A jak to brzmi w piosence? Posłuchajcie sami.
I to na dzisiaj prawie wszystko. Prawie, bo nie zapominajmy o prośbie znanego kapłana, księdza Jana Kaczkowskiego, twórcy puckiego hospicjum, prośbie o modlitwę za niego, ale myślę, że także i innych, cierpiących i zmagających się ze słabością swego ciała. Niech Bóg da im siłę i ukojenie w bólu. Marek Leciński,
Sławek Rybarczyk,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.